Popołudnie z jedynką, 23 minuty po godzinie 16. No to jeszcze raz zajrzymy do tego wyborczego supermarketu.
Debata dnia.
Co kandydaci mają w koszykach i za co gotowi będą zapłacić przy kasie. O tym między innymi już teraz Zuzanna Dąbrowska w studiu.
Dzień dobry. Z tego, co podpowiada mi doświadczenie, to kandydaci raczej nie płacą za nic, chyba że potem za następne 4 lub 5 lat.
Czyli z promocji korzystają.
Z promocji, tak, wiecznej. W studiu Ewa Marciniak, politolog, Uniwersytet Warszawski.
Dzień dobry.
I Tomasz Łysakowski, specjalista od wizerunku.
Dzień dobry.
Będziemy się też jeszcze łączyć z kolejnym gościem, który prawdopodobnie utknął w korkach, ale zaczynamy od początku, czyli od tego, co było punktem wyjścia kampanii prezydenckiej, a co z tym punktem wyjścia stało się przez 2,5 miesiąca mniej więcej jej prowadzenia. Krótko mówiąc, jakie tendencje zarysowały się od początku kampanii, państwa zdaniem?
Jeśli zaczęlibyśmy od prezydenta Bronisława Komorowskiego, to 60-procentowe poparcie na starcie stopniało niestety w końcówce kampanii dość istotnie i w takim razie można by było sądzić, że prowadzona kampania wyborcza jest nieskuteczna, a wręcz odjęła to, co było potencjałem politycznym, potencjałem wizerunkowym i budowało wysokie poparcie w opinii publicznej. Andrzej Duda wystartował z kilkunastoprocentowego poparcia,
16,
nierozpoznawalny i wręcz mylony z Piotrem Dudą. Wydaje się, że osiągnął swoje cele strategiczne, bo nie dość, że jest teraz osobą rozpoznawalną, to stał się realnym konkurentem dla Bronisława Komorowskiego. I trzeci fenomen, określany jako fenomen tych wyborów, czyli z kilku punktów procentowych, 4 punktów procentowych poparcia do około 15, Paweł Kukiz jako osoba, która jest wyrazem protestu i właściwie elektoratu protestu i niezadowolenia różnych grup społecznych, bo to chciałabym podkreślić, że jego elektorat jest wielce zróżnicowany demograficznie, ideologicznie, społecznie, psychologicznie i tak dalej. I ten zróżnicowany elektorat łączy jeden wspólny mianownik, czyli niezadowolenie z istniejącej sytuacji. Przylgnęła tutaj taka etykieta antysystemowca, choć nie wiem, czy słusznie to na inną dyskusję. Innymi słowy, cele strategiczne Andrzeja Dudy i Pawła Kukiza zostały osiągnięte, cele strategiczne Bronisława Komorowskiego, a było to wygrać wybory w pierwszej turze, no niestety na razie wiszą w powietrzu i pod wielkim znakiem zapytania.
Tak, a biorąc pod uwagę trendy, jakie mamy w sondażach, celem Bronisława Komorowskiego może być końcem końców po prostu wygrać wybory, bo tutaj pamiętajmy, że jak mówimy o szansach polityka, to oczywiście nie mówimy tylko o sondażu w danej chwili, ale o trendach, bo wybory, druga tura będzie za 2 tygodnie, a niestety trendy nie są dla aktualnego prezydenta zbyt ciekawe. Dlaczego? Dlatego, że prezydent Komorowski popełnił tutaj szereg błędów. Właściwie początek błędów tkwi troszeczkę w jego sposobie prezydentury. Jak patrzymy sobie, to była to spokojna prezydentura. Ona sprawiła, że większość Polaków nie miała do prezydenta zbyt emocjonalnego stosunku. Pytana.
No ale może właśnie prezydent? O to chodzi. Może to poparcie powyżej 60%, 62-3 brało się stąd, że była to spokojna prezydentura. Obywatele też byli troszkę uśpieni. Prezydent, mówiąc najogólniej, im nie przeszkadzał. Dlatego nic nie było problemu z poparciem.
Tylko, że nic im nie był prezydent w stanie. I teraz nie jest im w stanie nic prezydent dać od siebie. Zobaczmy, że głosuje się na polityka nie tylko dlatego, że nikt mi nie przeszkadzał. Oczywiście tutaj, kiedy Polacy mówili, że popierają prezydenta, mówili to przez pryzmat, może być gorszy. A teraz nagle ktoś im w kampanii pokazał, że mogą być również lepsi. I to sprawia, że w tym momencie prezydent w sondażach troszeczkę, no właściwie to całkiem, no, spada.
No właśnie, chciałam podkreślić to, o czym pan mówi, że 60 punktów procentowych poparcia w wyborach i niemal 80 punktów procentowych zaufania, to jest ten wielki potencjał polityczny, który był liczony w sytuacji takiego wyabstrahowania politycznego. To wyabstrahowanie polityczne wynika z tego, że wówczas nie byli, przepraszam za wyrażenie, mierzeni konkurenci lub konkurenci dopiero stawali się konkurentami.
A zatem, było ich w menu politycznym. No,
dokładnie tak. Czyli badania odnosili się niemal wyłącznie do prezydenta i do tego, co może być potencjalnie jego konkurencją. A kampania wyborcza pokazała, że to, co jest potencjalnie konkurencją, stało się realną konkurencją. I prawdopodobnie prezydent nie uwzględnił tego w swojej, czy sztab prezydenta w swojej strategii, bo było wiele możliwości, żeby tę kampanię zdynamizować, żeby przede wszystkim rozpocząć ją w określonym czasie, a nie niemal miesiąc właściwie nie być aktywnym w kontekście kandydata, bo też trzeba brać pod uwagę, że prezydent występuje w podwójnej roli i prezydenta, i kandydata. I jakby w większym stopniu definiował się jako kandydat, jako prezydent w początkowej fazie kampanii, a nie jako kandydat, właściwie będąc zadowolonym z tych punktów procentowych. Właściwie ale może... każdego mogły uśpić te punkty.
No ale właśnie może to tak jest, że rola prezydenta i wypełnianie obowiązków to jest taki skarb dla polityka, dobrze znanego i rozpoznawalnego polityka, że wydaje się, iż ta rola wystarczy w pełnieniu funkcji kandydata w wyborach, a okazało się chyba, że tak nie jest.
Nie, ale tutaj weźmy pod uwagę, że prezydent nie tylko ma reprezentować. Gdyby Polacy wybierali prezydenta reprezentującego wyłącznie, to prawdopodobnie Komorowski walczyłby teraz w sondażach z panią Magdaleną Ogórek. Natomiast chodzi o to, że jak patrzymy sobie na wyniki wyborcze, to okazuje się, że Polacy nieadekwatnie dużą rolę temu prezydentowi przypisują, znacznie większą niż jego obowiązki konstytucyjne. To jest dla nich rzeczywisty symbol, bo okazuje się, że my w wyborach prezydenckich mamy porównywalną, a czasami wyższą frekwencję niż w wyborach parlamentarnych, to jest absurdem.
Chyba najwyższą mamy w wyborach prezydenckich, ale dodajmy, że zawdzięczamy to samym kandydatom, bo kandydaci obiecują właściwie takie rozwiązania, które całkowicie nie leżą w żadnym stopniu w kompetencjach prezydenta.
A my teraz łączymy się z naszym trzecim gościem. Popołudnie w Warszawie jest mordercze Wojciech Jabłoński, politolog.
Dzień dobry. Witam serdecznie pani redaktor. Korki oczywiście, ale te korki nie powstrzymają tej historii, która dzieje się na naszych oczach. Idą zmiany, pani redaktor, i korki tego nie zatrzymają.
Idą zmiany, czyli te tendencje, o których mówimy, to, że spada poparcie dla prezydenta Bronisława Komorowskiego, rośnie poparcie dla Pawła Kukiza. No właśnie, i chciałam zapytać pana o trzeciego, a właściwie drugiego w kolejności kandydata Andrzeja Dudę. Tutaj jest stagnacja? Tu może być zmiana,
nie,
z tego wyniknąć?
To już nie jest istotne, ile Duda wyrobi w pierwszej turze. Istotne jest to, że Komorowski tych wyborów już nie wygra. To jest po prostu niemożliwe. Zatem o Dudzie sobie porozmawiamy wtedy, kiedy przed drugą turą prawdopodobnie więcej głosów osób spośród tych elektoratów, które swoich kandydatów utracą w pierwszej turze, przejdzie na Dudę, a Komorowski nie dostanie prawie nic. A zatem możemy już ogłosić polityczną śmierć Bronisława Komorowskiego.
A dlaczego pan tak mówi? Dlaczego tak radykalny sąd? Przecież sondaże wskazują, że w drugiej turze Komorowski spokojnie wygrywa z Dudą.
No to przypomnijmy słuchaczom, jaka to jest liczba dla Komorowskiego w drugiej turze, żebyśmy się razem pośmiali.
No około 54%.
51.
Około 54%. Proszę pani, my marketerzy polityczni porównujemy dane z poprzednich kampanii wyborczych i nam, profesjonalistom, nie tyle od poglądów radykalnych, ile od twardej politycznej rzeczywistości, o której chyba Komorowski i jego ludzie, bo nie sztab, bo on nie ma sztabu, zapomnieli, a mianowicie, żeby zwyciężyć w drugiej turze, trzeba mieć od czasów Lecha Wałęsy w 1995 roku. Zresztą ta kampania jest bardzo podobna. Młody, stary, idzie nowe i tak dalej. Kampanii 2005 roku Tusk, Lech Kaczyński, trzeba mieć na dodatku co najmniej 10% na wejściu, ponad 50%. Ja już nie będę tu tajemniczał słuchaczy, schemat klasyczny dla sondaży, czyli w tak zwaną spiralę milczenia, że część ludzi nie przyznaje się, że będzie głosowała na Dudę, ponieważ główne media forsują za wszelką cenę, wbrew faktom i wbrew chyba jego samej woli, Komorowskiego. Natomiast no, trzeba mieć co najmniej 10% na wejściu tych, którzy się deklarują, że zagłosują. Bo reszta jest obciążona no, małym kłamstewkiem, które to małe kłamstewko przykryje kilka większych i Komorowski przegra.
Dziękuję bardzo za tę analizę. To był Wojciech Jabłoński. Wracamy do studia. Ewa Marciniak, Tomasz Łysakowski. Mówiliśmy o tym, że Polacy spodziewają się więcej po prezydencie niż może on realnie dać, załatwić, zrobić, ale to przecież wynika ze sposobu, w jaki głosujemy. Z tego, że do pewnego stopnia te wybory przypominają referendum. Referendum bardzo specyficzne, bo personalne, za lub przeciw obecnemu prezydentowi, za lub przeciw jego głównemu konkurentowi z partii opozycyjnej. No i dlatego oczekiwania są większe. Jaki wizerunek powinien być w takiej sytuacji osoby, która startuje?
To jest tak. Na wizerunek tutaj mnóstwo rzeczy się będzie skupiało i trudno powiedzieć, jaki ma być wizerunek. Chodzi o to, że różni kandydaci mogą sobie różne płaszczyzny, na których wygrywają. Czasami ten wizerunek się sprawdza, czasami nie. Kennedy wygrał z Nixonem dlatego, że i to wiadomo dzisiaj w marketingu politycznym, był de facto atrakcyjniejszy. Magdalenie Ogórek to nie pomaga. Dlatego, że Kennedy jeszcze w przeciwieństwie do Magdaleny Ogórek był w stanie ludziom mówić to, co chcą usłyszeć. Natomiast tutaj jak jest, każdy widział. Natomiast jak patrzymy sobie na kandydatów na prezydenta, to tutaj jest tak, że kandydat musi mieć spójną formułę. Ja myślę, że tutaj główny problem Komorowskiego, to zresztą nie jest jednak problem tej formuły, tylko problem tego, że ta formuła, którą Komorowski miał, ona się już wyczerpała. Tu patrząc na to, jesteśmy w stanie dzisiaj docenić, jak świetnym marketingowcem był Donald Tusk. Dopóki on był, rzeczywiście on był w stanie przepychać swoich ludzi na te różne stanowiska, de facto tworząc im taką narrację marketingową. Dzisiaj Donalda Tuska nie ma. Jego rolę przejęła Ewa Kopacz, która jaka jest, każdy widzi i ona tego Komorowskiego nie uciągnie medialnie. Właściwie to jest pewnego rodzaju balastem. A druga sprawa, że ludzie dzisiaj, Komorowski, mi się bardzo podobało to porównanie z Lechem Wałęsą. Komorowski Polakom się opatrzył i Polacy po Komorowskim już się nic fajnego nie spodziewają. To nie jest tak, że jak z Wałęsą, że spodziewali się czegoś złego. Natomiast on nie jest w stanie ruszyć serca, jak to się mówi.
Czyli mówimy o tym, że na wizerunek składa się nie tylko wizualność, bo odnosząc się do Magdaleny Ogórek, często mówimy wyłącznie o wizualności, ale składają się jeszcze inne elementy, na przykład osobowość. I dzisiaj, jeśli tutaj mówimy o tym, że prezydent Komorowski już nieco się opatrzył Polakom, to pewnie dlatego, że jest konfrontowany w tej kampanii wyborczej z zupełnie przeciwstawnymi cechami osobowości, takimi jak właśnie dynamizm, energia, młodość i te, czy właśnie świeżość, nowe pomysły, realne czy nie, to już jest drugi, inna sprawa. Natomiast jest konfrontowany z czymś innym. I po prostu to, że pozostali kandydaci są inni, już dla nich jest to pewien plus w tej kampanii wyborczej, a właśnie to oswojenie się, które wpływa również na coś, co czasami nazywamy efektem znużenia, dzisiaj prezydentowi nie służy. I teraz, no właśnie, póki sam był w tym menu, jak pani redaktor to ładnie określiła, to jakby nie mieliśmy porównania. Dzisiaj porównujemy, debata, czy ta pseudodebata była taką możliwością porównania innych kandydatów. Liczne
rozmowy
też powodują.
Ale wszyscy mówią, że debata była nie bardzo bardzo udana, że każdy recytował swoje, że...
Ale... No tak, bo nie było takiej formuły interakcji, jak powinno być w debacie, to właściwie takie były ekspoze... 10 osób czy
11 trudno to zrobić.
Trudno było zrobić, też widać było, że ci kandydaci mieli przygotowane wcześniej formułki i właściwie nie odpowiadali na pytania, tylko mówili o tym, co chcą dokładnie powiedzieć.
Ale więc... Komorowski wykluczył się z tego na własną prośbę.
Ale ja myślę, że niewiele by stracił. Chyba taki plan sztabu był taki, że jest to niebezpieczne dla prezydenta Komorowskiego, ale sądzę, że niewiele by stracił, dlatego że jeśli by uległ tej formule, to też po prostu powiedziałby to, co chciałby powiedzieć. Więc mówimy tutaj o potencjale wizerunkowym i o tym, że on jest jednak kategorią złożoną i nie składa się wyłącznie z wizualności, ale również z kompetencji i z cech osobowości. I trochę wybory prezydenckie są wyborami osobowości politycznych. Ludzie analizują, jakim kto jest człowiekiem, jak się zachowuje i tak dalej, jakie są jego style komunikacji i te wszystkie elementy biorą pod uwagę, ale właśnie... a program jest czymś niestety... wtórnym.
Właśnie chciałam zapytać o te osobowości, bo dwójka kandydatów, nie jak to się mówi potocznie, wziętych z kapelusza, tylko kandydatów partyjnych, z organizacji, które od lat funkcjonują na polskiej scenie politycznej, ma ogromne doświadczenie, czyli PSL, Adam Jarubas i SLD, Magdalena Ogórek. Oni spadli do trzeciej ligi. Te wyniki, które są podawane, no są dla nich bardzo kiepskie. Według ostatniego sondażu TNS dla TVP, dla Wiadomości, Magdalena Ogórek 3%, Adam Jarubas 2%. To był sondaż, jak mówiłam, przeprowadzony dla Telewizji Polskiej, dla Wiadomości przez TNS na próbie 1000 mieszkańców Polski. Dlaczego im się nie udało?
Przede wszystkim tutaj powiedziałbym, że jeżeli chodzi o Adama Jarubasa, to troszeczkę to jego zaplecze polityczne, czyli PSL. No tutaj działa jakby sytuacja, w której PSL to jest partia, która ma bardzo duże powiązania na niższych szczeblach, natomiast nie jest partia, która bardzo dobrze sprzedaje się ogólnopolsko, w stopniu ogólnopolskim. Ona może wygrywać wybory na wójtów, nawet na posłów, natomiast proszę zobaczyć, ona ma troszeczkę taki charakter branżowy. I kandydat PSL-u to nie jest kandydat wybierany na ogół tak, żeby przemawiać do ogólnej świadomości Polaków, porywać ich, tylko kandydat po to, żeby partia nie zginęła. I tutaj on został wybrany nie dlatego, że ktoś łączył z nim wielkie nadzieje, tylko właśnie mniej więcej w tym celu. Nie sądzę, żeby to była jakaś klęska. Klęską rzeczywistą jest Magdalena Ogórek dla SLD. To tutaj bym bardzo się zgodził, dlatego że cały wybór Magdaleny Ogórek, miałem wrażenie, był przeprowadzony po to, wybór jej na kandydata, żeby jak maksymalnie skupić uwagę, przyciągnąć nowe grupy i wyrobić przynajmniej dwucyfrowy wynik. No właściwie tutaj skończyło się to dużą klęską, bo w tym momencie kandydatka ma 2-3 razy mniejsze poparcie niż SLD w sondażach.
No tak, ale przecież kobieta wykształcona, dobrze się prezentująca, mająca sztab, mająca jakieś pieniądze, wcale nie takie znowu małe. Zapytam znowu, dlaczego się nie udało?
Czyli jest to totalnie nieadekwatny wizerunek obu tych polityków do elektoratu, który mają reprezentować, bo przede wszystkim mają reprezentować elektorat SLD czy PSL-u, no i potem jeszcze próbować uzyskiwać poparcie ludzi niezdecydowanych i tak dalej. No i teraz, jeżeli zobaczymy sobie na cechy socjodemograficzne elektoratu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, to jednak to są osoby w tym profilu socjodemograficznym zupełnie niepasujące do Magdaleny Ogórek. A dlaczego mówię niepasujące? Dlatego, że warto wiedzieć i profesjonaliści o tym wiedzą, że jednym z silniejszych mechanizmów uzyskiwania poparcia wyborczego jest mechanizm podobieństwa. Są oczywiście mechanizmy odpychania, ale ten mechanizm przyciągania na zasadzie podobieństwa według jakiegokolwiek kryterium. I teraz proszę wskazać mi kryterium. Ideologiczne nie, bo to jest kandydatka niezależna. Demograficzne nie. Wizualne nie. Materialne nie. Nie było punktu zaczepienia.
Ona nie pasuje do SLD.
Nie pasuje do SLD, nie pasuje do elektoratu. Mhm. I podobnie moim zdaniem Adam Jarubas, jako zaprezentował się dla mnie, jest to w dalszym ciągu chłopak z gitarą i niech tak pozostanie, polityk lokalny i bardzo dobrze na swoim miejscu dobrze się sprawuje i chwali się swoimi osiągnięciami, ale nie jest to polityk klasy krajowej.
Ale to chyba było... nie najgorzej jak na polityka, zwłaszcza lokalnego.
No pewnie tak i ja zna tutaj, piosenki ładne.
Ja tutaj
też
małą chwileczkę włożę, bo jak popatrzymy sobie na Aleksandra Kwaśniewskiego w 1995 roku, to on też nie pasował do SLD. Ale tutaj jest jeszcze takie coś, co u polityka nazywamy charyzmą. No i siłą rzeczy tutaj przede wszystkim mogę powiedzieć o Magdalenie Ogórek. Ona może pięknie się prezentuje, natomiast ona tej charyzmy nie posiada.
Ale 25 lat temu to elektorat SLD w sensie demograficznym i społecznym to był inny elektorat, to byli inni ludzie.
Ale ciągle
tam również byli
było...
40-latkowie, tak jak wówczas prezydent Kwaśniewski.
Ale ja powiem tak, ciągle można było przynajmniej część tego elektoratu obronić, a jeżeli nie, to przynajmniej przyciągnąć nowych. Ja mam wrażenie, że to był plan, że tutaj w tym momencie Leszek Miller sobie pomyślał, okej, ja z Magdaleną Ogórek przyciągnę właściwie może tak jak kiedyś Palikot, tych młodych, niezdecydowanych, przecież tutaj jej pierwsze deklaracje były właściwie skrajnie liberalne i teraz no, nie udało się, nie wypaliło, no i w tym momencie przy okazji wystraszyło się ten beton partyjny.
To może zajmijmy się teraz taką tendencją ożywczą bardzo. Wspominaliśmy już o tym, znowu się powołam na dzisiejszy sondaż TNS dla Wiadomości, prezydencki na próbie 1000 osób. Paweł Kukiz, 15% w tym sondażu, trzecie miejsce na podium. Czy z tego będzie chleb? Czy z tego będzie byt polityczny? Czy to jest jednorazowa efemeryda, typ kandydat osób niezadowolonych z różnych grup, z różnych powodów niezadowolonych? Jak się ma do tego ten jego właściwie jedyny postulat polityczny, czyli jednomandatowych okręgów wyborczych?
No właśnie, elektorat, jeśli tak można mówić, czy to są wyborcy Pawła Kukiza, to elektorat zdecydowanie zróżnicowany pod różnymi względami, bo tam są i anarchiści, i są osoby, które są konserwatystami, i socjaliści, i liberałowie, i rzeczywiście osoby, które mają wspólny mianownik niezadowolenie z sytuacji politycznej w kraju, ale nie tyle z systemu politycznego, ja bym aż tak daleko nie szła, ale z sytuacji politycznej to na pewno. I teraz póki są ruchem społecznym, który może dawać poparcie w wyborach prezydenckich, to wszystko to wydaje się jakoś spójne. Natomiast gdy nadejdą wybory parlamentarne i trzeba będzie budować struktury, bo wybory parlamentarne wygrywa się również dzięki nie tylko temu, że ma się charyzmę, bo być może Paweł Kukiz ma tę charyzmę, ma tę świeżość, autentyczność i tak dalej, ale wygrywa się również dlatego, że ma się struktury. Nie ma czasu na budowanie struktur. Paweł Kukiz nie ma wyjścia, musi budować z kimś koalicję. Jest pytanie z kim, bo dzisiaj sytuacja wygląda tak, że z Januszem Korwin-Mikkem jest to niemożliwe, chyba że...
Pokłócili się po obiedzie w Lotosie.
Chyba że za czas jakiś dla wspólnego celu politycznego, jeśli uznają, że ten cel polityczny jest wart współpracy, no to wówczas oczywiście mogą wejść do parlamentu i wtedy jako być może trzecia siła odegrać bardzo istotną rolę w polskiej
polityce. Każdy wybór polityczny Pawłowi Kukizowi zawęża tę grupę, która może na niego głosować. Część z tych 15%, która jest wielkim posagiem.
Problem z budowaniem różnego rodzaju partii z Januszem Korwin-Mikkem już swego czasu przerobił Roman Giertych. Kiedy koalicja LPR-u i UPR-u dostała w wyborach mniej niż sondaże dawały oddzielnie LPR-owi i UPR-owi.
No tak, to czasem powoduje, że odwracają się ci, którzy z jakiegoś powodu na ten nowy byt, nową organizację głos oddali. To na koniec chciałam Państwa zapytać już krótko o drugą turę. Po pierwsze, czy będzie? Rozumiem, że w świetle tego, co mówiliście Państwo, tak. A jeżeli będzie, to co się wydarzy?
Moim zdaniem druga tura oczywiście będzie. W pierwszej turze nieznacznie wygra Bronisław Komorowski, natomiast w drugiej turze realny staje się scenariusz wielkiego znaku zapytania, kto wygra. Andrzej Duda stał się realnym konkurentem dla Bronisława Komorowskiego, więc jakby pytanie jest w dalszym ciągu otwarte. Jest to tak żywa materia, że w tym momencie jest bardzo trudno przewidywać, jaki będzie rezultat drugiej tury, ale że tak powiem, na stole leży wielka niespodzianka.
Tak. W ogóle trendy są takie, że ja chciałbym przypomnieć kiedyś takie wybory we Francji, gdzie wszyscy sądzili, że kandydat socjalistów będzie z ówczesnym prezydentem Chiraciem w drugiej turze. Okazało się, że był Le Pen. Więc my mamy takie trendy, że tak naprawdę może wszystko się zdarzyć w niedzielę i nawet może być druga tura teoretycznie mało prawdopodobna, ale niewykluczona bez Komorowskiego.
A jak donoszą agencje, wiadomość z ostatniej chwili jest taka, że sondaże rozminęły się z wynikami wyborów w Wielkiej Brytanii i to absolutnie zupełnie, a politycy zdążyli już pożegnać swoje partie, zrezygnować z przewodniczenia. Wszystko będzie tam się układać od nowa. Ciekawe, jak będzie u nas i czy sondaże się sprawdzą. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moimi gośćmi byli politolog Ewa Marciniak, Uniwersytet Warszawski.
Dziękuję.
I specjalista od wizerunku Tomasz Łysakowski.
Dziękuję bardzo.
A rozmawiała Zuzanna Dąbrowska.